A w naszym studio jest już Patrycja Jęczmionka oraz jej gość.
Poranny gość Radia Rodzina.
Małgorzata Calińska-Majer, radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, członek, a obecnie ekspert Europejskiej Rady Zakładowej Whirlpool Europe. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Na początku krótko przedstawmy sytuację, o której chcemy rozmawiać. Producent sprzętu AGD Beko Euro przedstawił plan takiej optymalizacji swojej działalności produkcyjnej w Polsce i zapowiedział zamknięcie zakładu produkcyjnego w Łodzi, ale także naszej fabryki lodówek we Wrocławiu. Czy dla pani ta decyzja była zrozumiała? Kiedy w kwietniu, w lipcu jeszcze firma uspokajała, że wszystko jest w porządku i nagle został podany komunikat.
Ja na początku chciałabym słuchaczom wyjaśnić, bo może nazwa Beko to się nie za bardzo z niczym kojarzy. Beko,
z lodówkami, z AGD,
tak, ale
pani radna.
Beko to Polar, który istnieje tak. Od 1952 roku, później Whirlpool, a obecnie Beko Europe, ponieważ Whirlpool 75% swoich udziałów w fabrykach w Europie sprzedał firmie tureckiej Beko. Stąd w tej chwili nazwa Beko Europe. Do tej pory jestem ekspertem Europejskiej Rady Whirlpoola, jestem w prezydium tej rady i jestem ekspertem na Polskę, stąd jestem i żywo zainteresowana i po prostu zaangażowana dalej w proces, jaki dzieje się w zakładzie.
A dzieje się źle.
Dzieje się bardzo źle. Dla mnie to był szok. Tym bardziej, że przez lata bycia w Whirlpoolu była pewna kultura, dialog, rozmowy, nawet jak jakieś decyzje się rodziły, czy zamiary, czy cokolwiek. O tym się rozmawiało na Europejskiej Radzie. Tak, o wartościach, o człowieku, o wszystkim. A w tej chwili, my miesiąc temu, jako członkowie tu Prezydium Europejskiej Rady z Wrocławia, wystosowaliśmy żądanie o odbycie posiedzenia Prezydium tej Rady, bo byliśmy zaniepokojeni. Takie spotkanie się odbyło, zdalne. Prezes firmy na Europę uspokajał, że nic złego
lipcu,
się nie dzieje.
Tak?
To było na początku lipca, że nic nie grozi, nic się nie dzieje, że jak cokolwiek będzie, to będą rozmawiać i w ogóle. Sytuacja została tak uspokojona. Minął miesiąc i parę dni i w ubiegłym tygodniu, w środę wieczorem, w późnych godzinach dostajemy... Nie komunikat, wiadomość mailową dostajemy jako członkowie Prezydium Europejskiej
Czyli
Rady, że rano o 10 mamy zdalne posiedzenie.
Z maila.
Tak, zdalne posiedzenie rano w czwartek o 10, na którym oświadczono nam, że jest restrukturyzacja i dotyczy tylko fabryk w Polsce, w żadnych innych krajach. 1800 ludzi do zwolnienia w Polsce, 1100 w Łodzi, tam całkowicie fabryka zamykana, około 700 we Wrocławiu i to idzie fabryka lodówek, która jest nowoczesna, która jest automatyzowana, skomputeryzowana, urządzenia są bardzo nowoczesne, dużo zostało zainwestowane, więc trudne to jest do zrozumienia. Żadna dla nas uzasadnienia mówiące o jakichś wskaźnikach, których nikt nigdy nie widział, nie są żadnym argumentem.
To dla pani co jest przyczyną zamknięcia tych zakładów?
Co jest przyczyną?
Nie wiem. Tłumaczą w komunikacie, że brakuje pieniędzy, tak? No,
ale skoro się inwestuje, się wcześniej nie mówi.
Tyle lat obecny, pani siedzi, obecny... to pani zdanie, co spowodowało, że chcą zamknąć
zakład? Moim zdaniem to sytuacja, jaka jest w kraju, niestabilność, prawo w Polsce nie obowiązuje, mówi się różnie, że jak najszybciej ma wejść euro, mówi się o tym, że się chce wyrzucić prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Czyli to dla pani tą kwestię z
to dla inwestorów jest bardzo ważne. Spokój i stabilność. To wszystko do tej pory w Polsce było. Teraz tego nie ma. Inwestorzy uciekają dalej. Dalej pewne wymogi Zielonego Ładu, które są narzucane producentom, jakie mają spełnić warunki. Jeżeli lodówka zostanie wyprodukowana gdzieś w kraju, który nie należy do Unii, wymogi nie obowiązują. Kraj, który jest w Unii, musi wielkie finanse włożyć, żeby po prostu spełnić te wymogi, które są bardzo wątpliwe, czy w ogóle są do wykonania.
Czyli wynimi dzisiejsze stronę rządową, rozumiem.
Tak, oczywiście. Natomiast co chcę powiedzieć? Różne decyzje i koleje losu były tej firmy, gdzie byłam prawie 29 lat przewodniczącą Solidarności. Nigdy, powtarzam, nigdy nie potraktowano pracowników tak jak w ten sposób. My jako prezydium dowiedzieliśmy
się. Można oddzielić
10:30.
Pani radna z jednej strony kwestię związaną z władzą, ale z drugiej strony w jaki sposób potraktowała firma pracowników.
Proszę sobie wyobrazić, wezwano ludzi na fabryce tej, która ma być zlikwidowana, na zebranie. Nie przyszedł żaden dyrektor, żaden kierownik. Mistrzom, którzy będą również zwolnieni, dano kartki do przeczytania, gotowe, napisane, żeby przeczytali ludziom, że idą do zwolnienia. No to po prostu już szczyt bezczelności w mojej ocenie. Tak nigdy. Nawet w najtrudniejszej decyzji człowiek wymaga szacunku. To jest jego godność, to jest jego problem. Przecież tam pracuje tyle ludzi. To
1800 stanowisk pracy jest tak zagrożonych. We Wrocławiu to jest ile?
We Wrocławiu około 700.
700
i to są różne stanowiska. Nie tylko monter, ale mechanik, operator, inżynier, bo idą
i
do zwolnienia narzędziowcy.
To nie są osoby, pani radna.
Badacze, tak. To są głównie mieszkańcy okolicznych powiatów. Mili, Trzebnica, Oleśnica, bo stamtąd ci ludzie dojeżdżają. Oni do Wrocławia nie pojadą, bo niektórzy nie mają czym. Jedź gdzieś na drugi koniec, na Bielany czy coś. To jest po prostu niemożliwe do wykonania.
Co teraz?
Ale jeszcze kolejną rzecz. Mhm. To, że u nas około 700 osób do zwolnienia, ale to są okoliczni kooperanci, którzy produkują na rzecz naszego zakładu. To na psim polu jest fabryka styropianu, która robi do opakowań, do lodówek takie ze styropianu opakowania. Nie będą mieli pracy. Już grupa ludzi.
Obliczyliście, ile takich osób może być?
No to przynajmniej kilkaset. Mhm. W Twardogórze produkują tylko i wyłącznie uszczelki do naszych chłodziarek. Tylko do naszych. Więc zostaną w tamtym terenie ludzie bez pracy. Tak ta części w takiej miejscowości jak Zawonia. Też tam jest zakład, który produkuje pewne podzespoły dla nas. Mhm. To jest powiązanie setek jeszcze ludzi. Ludzie mają kredyty, mają dzieci, bo była taka tendencja do brania kredytów, żeby sobie mieszkania organizować, budować czy cokolwiek. Z czego oni spłacą? Nie będą mieli z czego spłacić. Pracują rodziny. Mąż z żoną, ponieważ dojeżdżają z tych terenów, to całe małżeństwa pracują również. To jest po prostu jedna wielka tragedia.
Co teraz? Jak wyglądają te rozmowy? Związkowców oczywiście, ze stroną
powiem tak,
koncernu.
To, że koncert, powiedzmy, się dowiedział późno, czy to jest nieprawda? Dlatego, że tego samego dnia, co oświadczono nam jako Prezydium Europejskiej Rady, oświadczono związku za parę minut, oświadczono pracowników wysłanych do domu, mhm, żeby nie było awantury, ludzi od razu wysłali do domu. Tego samego dnia dostaliśmy formalny wniosek, dokument mówiący o zamiarze zwolnień grupowych, uzasadniony na ile stron, z wykazaniem osób, stanowisk, wszystkiego. Takiej rzeczy się nie robi w 5 minut. Taką rzecz trzeba przygotować dłuższy okres czasu, więc to było grubymi nićmi szyte. Od tego momentu bieg, tryb zgodnie z ustawą o zwolnieniach grupowych jest 20 dni czasu na uzgodnienie porozumienia dotyczącego zwolnień. Jeżeli nie chodzi do uzgodnienia porozumienia, pracodawca robi co chce, zwalnia jak chce.
Spotkanie zaplanowane jest na 19 września. To nie jest
powiem
późno.
Tak, doprowadziliśmy do tego, że ta data została przesunięta na datę, że tryb zacznie biegnąć od 20 września. To już jest pierwszy krok,
bo
pierwszy sukces.
Bo podpisane do 25 września, tak?
Tak. Że rozpoczynamy te 20 dni od 20 września. Mamy parę dni zapasu. Te parę dni zapasu.
A to mało, pani radna. Wie
oczywiście, pani, że mało, ale powiem tak. Ja osobiście mam duże doświadczenie, bo nie jedno przeżyłam. I w tej fabryce, i w Whirlpoolu, w wielu krajach, jak były zwolnienia. Zaraz idziemy, bo jesteśmy umówieni razem z przewodniczącym.
Zaraz, to znaczy dziś?
Tak. Zaraz po tej audycji jesteśmy z prawnikiem w Zarządzie Regionu Solidarności umówieni, gdzie razem ustalimy całą strategię prawnie przygotowaną, bo my robimy wszystko zgodnie z prawem, po to, żeby później, wie pani, gruchnąć z grubej rury. Mamy pewne myśli, pewne pomysły. Na końcu możemy i zakład zablokować, nikogo nie wpuścić. Mm-hmm. Ale my chcemy skutecznie, a mądrze i pewien plan mamy i z myślą
o
ludziach.
A jaki plan, jeśli chodzi o odprawę? No,
to znaczy, wie pani, na ten moment dla nas to jest ratowanie miejsc pracy. A mianowicie wielka hala, tak jak powiedziałam, bardzo nowoczesna. Jeżeli nie chcą produkować lodówki, chłodziarki, to niech to miejsce co inne produkują. Ludzie są gotowi. Bywały takie możliwości, że jest. Można komponenty, można podzespoły, można dogadać się z innym inwestorem, bo to jest odrębna hala i produkować coś innego, ludzie mieliby pracę. I dla nas najważniejsze jest uratowanie miejsc pracy. odprawy, to jest kolejna rzecz. Mhm. Jeżeli mówimy o odprawy, no wniosek, który dostaliśmy, to zawiera 11 odpraw, które mamy w układzie zbiorowym jeszcze podpisanym za czasów Polaru, jak ja negocjowałam. To żadna łaska, bo ten dokument jest prawny, obowiązujący, nawet jakby ich zwolnienie było, tylko zmiany organizacyjne, pojedynczy człowiek. Więc przepisali to, co od dziesiątek lat obowiązuje w zakładzie. Jeżeli już dojdzie do skrajności,
do zamknięcia, rozumiem,
że się nie udało ratować miejsc pracy, to będziemy rozmawiali o wielkich odprawach. Nie 11, ale nie wiem, 50, 60.
Tego oczekują pracownicy.
Oczywiście.
50-krotności miesięcznego wynagrodzenia.
Także to
można to łatwo obliczyć, że jeśli po 30 latach na przykład pracownikowi zostaje kilka lat do emerytury, no to a zarząd proponuje takie, no, a nie inne odprawy.
A wiele jest takich osób, co na przykład ma 5 lat do emerytury. Ludzie spracowani, zmęczeni.
Pytanie, kto zatrudni później taką osobę?
No właśnie, to
kilka miesięcy przed emeryturą.
Nie dość, że ma gdzieś dojeżdżać. Druga jest spracowana. No i każdy chce młodą, elegancką, ładną i sprytną, a nie już starszą na przykład kobietę, która już życie zmęczyło i została w zakładzie wyeksploatowana. Także nie poddamy się.
A jak ocenia pani szansę na powodzenie waszej akcji? Czy ta sprawa jest przesądzona?
Gdybym mówiła, że jest przesądzona, to byśmy się poddali. Nie ma rzeczy przesądzonych. Po to wkraczam tam do akcji, pomagam kolegom, a prawnie jestem umocowana, bo jestem ekspertem na Polskę i członkiem Prezydium Europejskiej Rady, żeby zwalczyć to i ugrać jak najwięcej dla pracowników. Więc muszą być mocne słowa i będą mocne działania. Związek też masz przeróżną gamę i manifestacji, i protestów, i innych rzeczy. Protest samych ludzi i ich narażanie, czyli jakiś strajk okupacyjny, zostawiamy na koniec. Mamy prawo, my się na nim znamy i będziemy działać.
Bo jeśli dojdzie do zamknięcia zakładu, to może pójść tym śladem także wrocławska fabryka kuchenek. Także pod szyldem Beko. Może tak się wydarzyć.
A że kolejna pani mówi?
Może tak się wydarzyć. Oczywiście teraz są zapewnienia, ale później może, no, później nie wiadomo, pani, w jakim kierunku taka optymalizacja
oczywiście
może podążyć.
Nie powiem nie, bo nie wiem, co w głowach zarządu po prostu siedzi, jakie koncepcje mają. Dzisiaj oni wiedzą, nie my, może Pan Bóg więcej wie. Natomiast nie możemy pozwolić, muszą wiedzieć, że tu są ludzie, że tu są związki, którzy po prostu nie pozwolą na takie traktowanie ludzi. Ma być praca dla ludzi. A oni są od myślenia, co efektywnie produkować. Obecny prezes, który jest, 2 lata już jest w tej fabryce. Jeżeli wskaźniki są złe, to jest współwinny temu. Trzeba było program naprawczy zrobić, czy było coś innego. I w ogóle nic nie zostało robione, tylko uspokajane, że tak będzie. Więc nie wiem, czy to nie jest w tym wszystkim jakaś sprawa polityczna. Proszę zobaczyć. Zarówno w Łodzi, jak i we Wrocławiu są fabryki Boscha, produkujące ten sam sprzęt. To są fabryki niemieckie. Jakoś Niemcom to nie przeszkadza, że tu są. A tu przeszkadza. Trend jest, że Niemcy mają nami rządzić. Nie wiem, czy tak jest, ale mam prawo tak myśleć.
Zapytam jeszcze o współpracę Prawa i Sprawiedliwości, która obecnie jest w opozycji zarządem województwa. Jak wam się układa? Pani radna, teraz pytanie z drugiej strony.
Jak się układa współpraca? No tak powiem, na razie to grzecznie, spokojnie, nie ma jakby wielkiego zamieszania. Natomiast jako Klub Prawa i Sprawiedliwości jesteśmy w opozycji, jesteśmy merytorycznej opozycji i tam, gdzie będą działania bardzo pozytywne dla Dolnego Śląska, będziemy je popierać. Ale jeżeli będą jakiekolwiek szkodliwe, negatywne, to będziemy ostro reagować na te działania. No, marszałek, który jest, pan Gancarz, został wybrany również głosami Prawa i Sprawiedliwości. Głosowaliśmy przeciwko panu Jarosowi, żeby nie był przedstawiciel Platformy. To się udało. Uznaliśmy wtedy na posiedzeniu, że głosujemy od razu na tym, bo jak odłożymy to w czasie, to różne mogą być kombinacje i wszystko. W związku z tym, no, jest marszałek. Na razie nie mamy z nim specjalnego konfliktu, niczego. Natomiast, no, w tej chwili składamy wniosku do budżetu. Sądzę, że pierwsze sprawy zaczną się przy budowaniu budżetu. Także do 15 jako radni mamy czas. Każdy, ja już parę wniosków złożyłam, bo tradycyjnie mam takie działki, którymi się opiekuję, społeczne, działka kultury, dbam o wynagrodzenia pracowników, na politykę senioralną, także
Czyli nie zauważa pani szkodliwych działań na horyzoncie, jak powiedziała, gdy Prawo i Sprawiedliwość zauważyło.
Powiem
wszystko
tak.
Idzie
nie, nie, nie. No, zobaczymy, co będzie na najbliższym posiedzeniu. Na razie była przerwa w sierpniu w ogóle. Gdzieś tam plotki mówią, słucham, że komuś się tam marzy rekonstrukcja zarządu, że Platforma chce wsadzić swoją osobę. Zobaczymy, co to będzie. Nie? Na pewno my nie będziemy głosować za.
A sparła pani Prawo i Sprawiedliwość? Kwotą?
Tak.
Można zapytać, ile pani wpłaciła? 5 tysięcy? Pani... Pojawiło się na koncie?
Powiem.
Nie, bo jest już 5 milionów złotych, bo może pani tą cegiełkę 5-tysięczną
dołożyła. A ja mogę jeszcze co miesiąc dopłacać i tak będę, nie? Także tego. Nie czekając jeszcze, kiedy będzie wyznaczone, ile radni wojewódcy mają płacić, to po prostu wpłaciłam.
Mniej czy więcej niż 5 tysięcy? Pani radna?
O darowiznach się nie mówi.
No dobrze, zostawmy to. Najlepszy kandydat na prezydenta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości na dzień dzisiejszy to?
Na dzień dzisiejszy to trwają jeszcze rozmowy.
To wiemy. Dla pani?
No ja też wiem, że trwają rozmowy i trudno mi powiedzieć, który najlepszy, bo jakbym miała 3 przed sobą do wyboru,
no i mamy
to bym
ich więcej
mogła ocenić. A ich jest więcej, bo gdzieś około 8, nie? No i powiem, sądzę, że to jest bardzo trudny problem. Bardzo trudny problem, bo trudno znaleźć jest takiego, który byłby... No taki przekonywujący dla większości społeczeństwa. A taki to powinien w tej chwili być.
A musi to być mężczyzna? Czy zgadza się pani z opinią pana prezesa, że prezydentem nie powinna być kobieta?
To znaczy ja jestem
reprezentuje
kobietą.
Pani żeńską część społeczeństwa.
Ja powiem, ja nie dlatego, że reprezentuję żeńską część, ale powiem, że życie pokazuje, że czasami kobieta, nie mieliśmy kobiety prezydenta, może zdziałać dużo i może wiele osób, jak są wybory, jak ma na liście drugą, trzecią kobietę, to czasami głosuje na kobietę, żeby tylko nie na mężczyznę. Tak badania pokazują i wyniki.
Czyli nie zgadza się pani z opinią prezesa?
Ja uważam, że kobieta też może być prezydentem w Polsce.
I tu stawiamy kropkę. Małgorzata Ocalińska-Maj, radna Sejmiku Województwa, wiceprzewodnicząca klubu w Sejmiku Prawo i Sprawiedliwość, członek i ekspert Europejskiej Rady Zakładowej Whirlpool Europe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo państwu. Do widzenia.
Poranny gość Radia Rodzina.